Witam wszystkich i tak jak co roku zechcę podzielić się z wami jednym tematem. Mam nadzieję, że tego tematu nie słyszeliście jeszcze, przynajmniej na tym obozie, że go nie słyszeliście, bo planowałem na dzisiaj inny temat, miałem go już przygotowanego łącznie z quizem, ale wczoraj rano porozmawiałem tutaj z jedną osobą z kadry i dowiedziałem się, że już ten temat słyszeliście. Kilka dni temu był jeden brat i ten temat wam powiedział i nawet puszczał wam film, który też chciałem wam puścić w związku z tym tematem, więc zrezygnowałem z tego tematu i chcę przedstawić inny temat, żeby nie powtarzać wam myśli, bo to niektórzy byliby znudzeni być może słysząc po raz kolejny ten temat. Ten temat, który zechcę teraz przedstawić, też nie jest całkiem nowy, bo ci, którzy są stałymi bywalcami tego obozu, to już go słyszeli, ale takich osób za dużo nie będzie, bo tak jak patrzę, to wydaje mi się, że takie osoby mogą być na sali może ze trzy. Z tym brat Piotr słyszał, bo od samego początku jest. I tak siostra Kasia też musiała słyszeć, tylko że wtedy była nie w kadrze, tylko jako obozownik. Długie lata temu to było, na mojej pierwszej chyba wizycie, jako dawno temu mówiłem ten wykład i postanowiłem teraz wrócić do niego, żeby przedstawić wam pewną postać biblijną, ze wszechmiar godną naśladowania. I sądzę, że postać, która będzie dobrym przykładem dla was, bo zazwyczaj osoby różne w Biblii, gdy się pojawiają, to są to już dorośli ludzie, którzy dokonują jakichś tam rzeczy, a tutaj postać, gdy się pojawia na scenie i to od razu w takim bardzo korzystnym świetle jest przedstawiona, to jest dzieckiem jeszcze, więc dla młodych tym bardziej ciekawa postać do zastanowienia się, a być może nie wszyscy dobrze znają jej historię, więc dzisiaj się zastanowimy nad taką postacią. Nie wiem, ile tutaj lat mają uczestnicy, ale czy ktoś ma 8 lat?
Nie, 9.
9, no właśnie. Czyli z uczestników obozu najmłodsza osoba ma 9 lat, tak? By wychodziło? No, to powiemy sobie o postaci jeszcze młodszej, bo te 8 lat to jest tutaj kluczowa rzecz. O kimś, kto w Biblii pojawia się w wieku 8 lat na scenie i to można by powiedzieć od razu ma mocne wejście na scenę dziejową, bo zostaje w wieku 8 lat pierwsza wzmianka o nim i to wzmianka od razu mówiąca, że w wieku 8 lat koronowano go na króla nad Izraelem. Więc zostać w wieku 8 lat królem to naprawdę jest mocne wejście na scenę dziejową. I zastanowimy się właśnie nad takim dzieckiem 8-letnim, które zostało królem. Niejednemu by się marzyło pewnie, nie? Żeby zostać królem, to wtedy można rządzić sobie, wydawać rozkazy innym, jak się jest takim dzieckiem. Jak się zostało królem, to znaczy, że w takich sytuacjach jak 8-letnie dziecko zostaje królem, to znaczy, że taty już nie ma, bo inaczej tata byłby królem. Tata jakoś przedwcześnie odszedł z tego świata, dlatego to dziecko jest koronowane na króla, więc nie ma rodziców i cała władza, a można powiedzieć władza absolutna w ręce takiego dziecka, to niektórych by może i kusiło. Ale z byciem królem wiąże się wielka odpowiedzialność. Królowie Izraela byli nie takimi zwykłymi królami, jak wszyscy inni królowie, byli to szczególni królowie, bo byli królami nad ludem Bożym, który był w przymierzu z Bogiem i musieli odpowiednio rządzić. Trzeba powiedzieć, że jak zapewne słyszeliście, bo z tego co wiem, to w Stary Testament troszeczkę, przynajmniej księgi omawialiście, to większość królów izraelskich nie radziła sobie z tym zadaniem, by być odpowiednimi królami. Jeżeli ktoś z was czytał Księgi Królewskie czy Księgi Kronik, które powtarzają te same myśli i opisują życie królów, to na pewno zauważył, że gdy jakiś król jest wprowadzany, gdy po raz pierwszy jest o nim mowa, to Biblia mówi w ten sposób, że taki a taki miał imię, został królem, gdy miał lat tyle a tyle, a panował później lat tyle a tyle i następne zdanie zawsze podaje charakterystykę tego króla. Czy to był dobry król, czy to był zły król, jest powiedziane, że czynił to, co złe w oczach Pana, albo czynił to, co prawe w oczach Pana. I wziąć pod uwagę wszystkich królów, którzy byli w Izraelu, no to większość z nich ma napisane przy swoim imieniu, że czynili to, co złe w oczach Pana i przez to spadały kary i na nich, i na lud, więc nie było taką wcale łatwą rzeczą być królem w Izraelu. A nasz król, na którym chcemy powiedzieć, no był w szczególnie trudnej sytuacji, bo został królem jako dziecko 8-letnie. ale przy jego imieniu jest napisane, że czynił to, co prawe w oczach Pana. Dlatego też tytuł wykładu jest Ostatni prawy król Judy. Bo był ostatnim, przy którym taka wzmianka się znalazła. Zresztą w ogóle był jednym z ostatnich królów. Było, pod nim było już tylko 4 królów, zanim królestwo zostało całkowicie zniszczone i lud zabrany do niewoli w Babilonie. To było już tylko 4 królów i przy każdym z nich była wzmianka, że czynili to, co złe w oczach Pana. Ten był ostatnim prawym królem, jaki zasiadał na tronie Izraela. Postać niezwykła, bo o nim Biblia w jednym miejscu zapisała. Gdybyście zobaczyli do drugiej królewskiej, 23 rozdziału, a wersetu 25, to w drugiej królewskiej, 23-25, przeczytacie takie słowa. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu Mojżeszowego. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Tak? Nie było przed nim takiego króla, który by z całego serca i z całej duszy swojej wrócił do Pana. Co nie znaczy oczywiście, że ten król był królem, który był najbliższy Panu, bo był przecież król Dawid, tylko że król Dawid miał tą przewagę nad tym królem, że nie musiał wracać do Pana, bo cały czas był przy Panu. A ten król znalazł się w takiej sytuacji, w otoczeniu niereligijnym, kiedy Izrael i Juda źle postępowały i trzeba było wracać do Pana. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć przy okazji tego króla, która też poświadcza wielkość tego króla, to to, że jego narodziny zostały przepowiedziane na kilkaset lat przed jego rzeczywistym narodzeniem. Gdybyście zobaczyli do pierwszej królewskiej, 13 rozdział, a werset 2, to mamy tam zapisane słowa pewnego proroka. Pierwsza królewska, 13:2, mówi nam tak. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. I to jest właśnie imię tego króla, o którym mówimy. Ostatni prawy król Judy na imię miał Jozjasz. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Jest taka przepowiednia i to jest przepowiednia udzielona na kilkaset lat przed rzeczywistym narodzeniem się króla Jozjasza. Żebyśmy zrozumieli tą przepowiednię, żebyśmy cię mogli zrozumieć całą sytuację związaną z królami izraelskimi, bo tutaj mówimy, czasami mówiłem już nawet ja dzisiaj, że król Izraela, a później razem mówię król Judy, czy to jest to samo, czy nie, to musimy zastanowić się nad historią narodu żydowskiego i nad tym, jak byli zorganizowani. Być może nie wszyscy to wiedzą, a warto to znać. Izraelici, gdy odkąd poczęli być królestwem, odkąd mieli swojego króla, to przez pierwszy okres, 121 lat swojego istnienia jako królestwo, byli jednym państwem. Jak wiecie, Izraelici byli potomkami Jakuba, którego imię zostało zmienione na Izrael i jego 12 synów dało początek 12 plemionom Izraela. I oni uważali się za Izraelitów, ale każdy z nich także odczuwał tą przynależność plemienną. Zawsze mówił, że jest z plemienia takiego czy takiego. Ten jest z plemienia Judy, a ten z plemienia Izachara. I to dla nich było istotne. Mieli taką silną przynależność plemienną i te 12 plemion stworzyło królestwo. Pierwszym królem był Saul. Rządził 120 lat. Ja tutaj sobie przygotowałem taką mapkę. To, co widzicie, ten obrys, jakbyśmy wzięli ten pod uwagę, o, do samego dołu i ten tutaj, bo tutaj jest Filistea, ziemia Filistynów, oddzielona, która no, nie należała do Królestwa Izraelskiego, tam mieszkali Filistyni. Były okresy, że byli oni pod król Dawid na przykład ich pokonał i podporządkował sobie, no ale oni wciąż tam byli, to zignorujcie tą linię idącą tutaj w poprzek, bo to jest Królestwo Izraela. Istnieje tak, w takiej postaci istniało przez pierwsze 120 lat swojego istnienia wszystkie 12 pokoleń czy też plemion izraelskich razem w jednym królestwie. Tak było za króla Saula, który rządził lat 40, tak było za króla Dawida, który też rządził lat 40 i tak samo było za króla Salomona, który też rządził lat 40. Mamy 3 razy po 40, dlatego daje nam to 120 lat i było jedno państwo. Natomiast po śmierci Salomona doszło do podziału tego państwa i pojawiło się dwa państwa. Pojawiło się państwo zwane Królestwem... Te królestwo podzieliło się na dwa. Królestwo Północne to jest ta część nad tą linią. Teraz pojawia się ta linia, bo ona rozdziela te dwa królestwa. To jest Królestwo Północne, a to jest Królestwo Południowe. Królestwo Północne było zwane albo Królestwem Północnym, albo było zwane Izraelem. Natomiast Królestwo to Południowe to właśnie było nazywane Królestwem Południowym albo Judą. Królestwo Judy. Dlaczego? No bo w tym Królestwie Południowym było tylko dwa pokolenia. Pokolenie Judy i pokolenie Beniamina. Tylko te dwa tutaj były. Nazywano je Judą z tego powodu, że pokolenie Beniamina było bardzo malutkim pokoleniem. Tam było niewielu członków i ono gdyby było ignorowane. Ono przy pokoleniu Judy, które było kilkadziesiąt razy większe od niego, po prostu ginęło i pomijano w tej nazwie. Więc mamy w Królestwie Północnym mamy 10 pokoleń izraelskich, a w Królestwie Południowym mamy dwa pokolenia. To jakby wam się wydawało? Wychodziłoby z tego, że jak tam jest 10 pokoleń, a tu tylko dwa, to tamto królestwo jest 5 razy większe. Można powiedzieć, może 5 razy bardziej liczebne. No nie całkiem tak, bo pokolenie Judy było najpotężniejszym ze wszystkich pokoleń. Jak za króla Dawida przeprowadzono spis ludności, ilu to mężów jest zdatnych do walki, to wyliczono, że w tych właśnie 10 pokoleniach zostało spisane, że do walki zdatnych jest 800 tysięcy mężów. Czyli mężczyzn, że jest 800 tysięcy dorosłych mężczyzn, jeszcze nie starców, którzy są w stanie broń nosić, których można by w razie czego powołać do wojska. Więc w 10 pokoleniach znalazło się ich 800 tysięcy, natomiast w pokoleniu Judy znalazło się ich 500 tysięcy. Czyli jedno pokolenie, to tamte 10 było większe, ale niewiele większe. Nawet nie dwa razy miało więcej, a na pewno już nie 5 razy więcej, bo pokolenie Judy było największym, najpotężniejszym pokoleniem. Z tego pokolenia wywodził się w ogóle ród królewski króla Dawida. Zresztą gdyby wziąć nawet od początku, to władza królewska była w tym Królestwie Południowym, bo nawet pierwszy król Saul to był z pokolenia Beniamina, więc też z tego właśnie południa Izraela, a późniejszy król i cała linia królewska pochodziła z tego pokolenia. Więc po śmierci Salomona doszło do podziału królestwa na dwa. Z jakiego powodu? No, Biblia mówi nam, że z powodu grzechów Salomona Bóg powiedział, że rozerwie to królestwo na dwie części i po śmierci Salomona powstał taki człowiek, jeden właśnie należący do tych plemion północnych, nazywał się Jeroboam, i on postanowił, że powstał przeciwko synowi Salomonowemu i za nim większość narodu, całe te 10 pokoleń poszło i stworzyli sobie własne królestwo ze stolicą w Samarii. Tu, gdzie ten krzyżyk, jest po prostu miejscowość Samaria i tutaj było ich stolica. Natomiast Królestwo Południowe miało tutaj stolicę w Jerozolimie. I taka była ta historia. Dlaczego o tym mówimy? Bo to jest istotne ze względu na naszego króla i ze względu na to proroctwo, które cytowałem. Izraelici w swoim kulcie religijnym składali ofiary i oczywiście specjalnym miejscem do składania ofiar była świątynia w Jerozolimie. Udawali się tam na pielgrzymki do świątyni. I gdy Jeroboam obwołał się nowym królem Królestwa Północnego, i gdy zaczął zastanawiać się nad tym, że i ludzie i z tych 10 pokoleń z północy też chodzą do Jerozolimy składać ofiary Bogu, no to bardzo mu się to nie podobało. Dlaczego mu się to nie podobało? No bo każdy nowo ustanowiony król myśli o jednym przede wszystkim, żeby utrzymać się na tronie, bo nie ma wielu tam przodków za sobą, nie jest to długa linia, którą ludzie by respektowali. Jak łatwo został królem, tak łatwo może przestać być królem, bo jego władza nie jest utwierdzona jeszcze na tym tronie, więc on sobie pomyślał, niedobrze, że ludzie schodzą składać ofiary do Jerozolimy, bo jak chodzą do Jerozolimy, to wchodzą na Królestwo Południowe i znajdują się pod wpływem króla z południa. I on sobie pomyślał, że jak król z południa zacznie do nich przemawiać, do tych ludzi, to może jeszcze ich przekabaci na swoją stronę i oni wrócą się do tego króla południowego, z którego kiedyś było stolica była przecież jedna kiedyś dla wszystkich, w Jerozolimie był jeden król przez 120 lat, przyjdą, mnie zabiją i taki będzie koniec. Więc wydał takie zarządzenie, by ludzie nie chodzili już do Jerozolimy, natomiast w swoim królestwie poustawiał im różnego rodzaju bożki, cielce i tam kazał składać ofiary w dwóch takich miejscach, jedno na północy swojego królestwa, Tutaj jest miejscowość Dane na północy, a drugiego na południe swojego królestwa w Betel, by ludziom było wygodnie, to poustawiał tam cielce i im kazał składać ofiary. Możemy o tym przeczytać. To pierwsza królewska, 12 rozdział od 26 wersetu o tym mówi. Zajrzyjmy do pierwszej królewskiej, 12 rozdział od 26 do 31 wersetu mówi nam tak. Również Jeroboam, syn Nebata, Efraimita z Szeredy, którego matka nazywała się Serua i była wdową, dworzanin Salomona, zbuntował się przeciwko królowi. Powodem zaś buntu było to. Salomon budował twierdzę Milo, aby wypełnić wyłom w murze wokoło miasta Dawida, swego ojca. Ów Jeroboam zaś był mężem obrotnym. Toteż, gdy Salomon zobaczył, że młodzieniec ten dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go nadzorcą nad całą robotą pańszczyźnianą plemienia Józefa. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jerozolimu i spotkał go na drodze prorok Achiasz Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków. Tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela. Oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 10 plemion. To tutaj mamy opis powstania tego północnego królestwa. Natomiast jak przejdziemy dalej do tego, to przejdźmy do wersetu, do rozdziału, zresztą mieliśmy przeczytać 12, a ja przeczytałem 11, dlatego było ustanowienie. To nic, to 12 jeszcze raz. Pierwsza królewska, 12 rozdział od 26. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Taka jest historia podziału królestwa i powstaje no i kultu bałwochwalczego w Izraelu, który właśnie Jeroboam, ten król królestwa północnego, wprowadził po to, by utwierdzić swoją władzę. I gdy król Jeroboam właśnie tego dokonał i wprowadził bałwochwalstwo w Izraelu, to wtedy właśnie z południa, z tego królestwa południowego, przyszedł prorok i zapowiedział, że w rodzie Dawida narodzi się ktoś, właśnie ten Jozjasz, nasz Jozjasz, że narodzi się kiedyś ktoś, kto zetrze te rzeczy. I tak jak zaraz macie, jeżeli macie otwarte, to obok jest rozdział 13 i 13:2, te słowa, które czytaliśmy, możemy odczytać jeszcze raz. Sądzę, że one w tej chwili już są zrozumiałe, w jakiej sytuacji były wypowiedziane. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza: ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą, i spali na tobie kości ludzkie. Czyli zbezcześci te wszystkie fałszywe miejsca kultu. A Jozjasz narodził się dopiero kilkaset lat później. Po wypowiedzeniu tych słów możemy widzieć na tym, w jaki sposób Bóg czuwa nad historią, nad dziejami swojego ludu. Bo przecież ci rodzice Jozjasza nie wiedzieli, że to będzie Jozjasz, a zresztą zapomnieli o tym proroctwie, że zostało wypowiedziane, a ono się wypełniło, tak jak Bóg je przepowiedział. Więc dochodzimy do momentu objęcia panowania przez Jozjasza. Jozjasz wstępuje na tron Judy, tak jak mówiliśmy już, jako 8-letni chłopiec, zostaje królem, bowiem jego ojciec zostaje zamordowany i on zostaje królem. Jest wtedy rok 659 przed naszym erą. To możecie sobie uzmysłowić, jesteśmy kilka tysięcy lat stąd. Nie tylko kilka tysięcy kilometrów stąd, ale i kilka tysięcy lat stąd. 659 rok przed naszą erą, gdy Jozjasz wstępuje na tron. Północne królestwo, to składające się z 10 plemion, nie istnieje już wtedy. W momencie wstępowania Jozjasza na tron, tego królestwa północnego nie ma, od około 50 lat, bowiem zostało podbite przez Imperium Asyryjskie 50 lat wcześniej i wzięte do niewoli. Ludzie zostali uprowadzeni do Asyrii z tego powodu, że Królestwo Izraelskie było bardzo bałwochwalcze i Bóg pogniewał się na nich, zesłał na nich karę za ich grzechy znacznie wcześniej niż na Królestwo Południowe, to Królestwo Judzkie, które także nie było wzorowe, ale w Królestwie Południowym od czasu do czasu trafiali się królowie, o których było napisane, że czynili to, co prawe w oczach Pana. Dlatego z tego powodu to królestwo utrzymało się dłużej, bo ich grzeszność nie była aż tak wielka. Natomiast królowie Izraela byli dużo gorsi od królów judzkich. Bałwochwalstwo i zepsucie było większe i bardziej głęboko zakorzenione. Dlatego poszli do niewoli asyryjskiej i prawie nikt z nich nie wrócił już nigdy do ziemi judzkiej. Tam wśród tych narodów, do których zostali zabrani, stracili swoją tożsamość narodową i przestali istnieć. Przejdziemy teraz do historii naszego króla. Jego dziadkiem był Manases, też król judzki. Król judzki Manases. Czy ktoś z Was pamięta, jaka jest najciekawsza informacja na temat Manasesa? Pod kątem, od razu podpowiadam, że chodzi o długość panowania królów. Czym się wyróżnia Manases? Tym, że był najdłużej panującym królem w Judzie, no i w Izraelu także, bo panował aż 55 lat. Był królem przez 55 lat i to jest chyba jego największe dokonanie, jakim się sławił. Poza tym Manases, dziadek naszego Jozjasza, wszystko co robił, to robił źle. Był bardzo niegodziwym królem. Postępował źle, oddawał cześć bałwanom, postępował bardzo niesprawiedliwie w stosunku do wszystkich ludzi. Także Bóg w końcu sprowadził na niego karę i znalazł się w niewoli. A gdy znalazł się w niewoli i było mu źle, to zaczął zastanawiać się nad tym, dlaczego jest mu tak źle i dlaczego został zdjęty z tronu i uprowadzony do niewoli. Tak to bywa, że jak człowiekowi przestaje się dobrze podziać, przestaje mu się powodzić, to zaczyna się zastanawiać, że może źle postępował i się wprowadził w taką sytuację, że może Bóg go kara za to. I tak samo i Manases. Dopóki był królem i żył w dostatku, to myślał o tym, jak tylko najwięcej nagrzeszyć i oddawać się różnym nieprawym przyjemnością, bałwochwalstwu. Natomiast gdy znalazł się w niewoli, gdy było mu źle, gdy był w więzieniu, przygięty łańcuchami, gdy cierpiał głód, zaczął się zastanawiać. Nawet zrozumiał, że to, co go spotkało, to jest kara za jego niegodziwość, którą jego własny Bóg na niego zesłał. No i wtedy nawrócił się do Boga, żałował za swoje winy, pokutował i Bóg pozwolił powrócić mu na tron izraelski, po czym ten król zaczął już się lepiej sprawować w ostatnich kilku latach swojego panowania. Przeprowadził pewnego rodzaju reformę w swoim królestwie. No i umarł, jak przystało na króla, który już 55 lat jest na tronie. Czas był umrzeć dla niego. Po czym na tron wstąpił jego syn, który na imię miał Amon. Był to ojciec Jozjasza. Tak, mamy Manases, dziadek Jozjasza, a Amon to ojciec. Amon, no trzeba powiedzieć, miał pecha wielkiego życiowego, bowiem urodził się wtedy, kiedy jego ojciec bardzo niegodziwie postępował i w takich warunkach się wychował. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez niegodziwego ojca w niegodziwym otoczeniu, to prawdopodobieństwo wynosi 99,99%, że będzie takie samo jak i ojciec. I był równie, albo jeszcze, był jeszcze bardziej niegodziwy niż jego ojciec. Postępował bardzo źle. Bardzo niegodziwie, gdy jego ojciec pokutował, to Amon był już dorosłym mężczyzną i wcale nie miał ochoty pokutować, nie brał udziału w tej reformie, jaką jego ojciec przeprowadził pod koniec swojego życia, więc jak sam dostał się na tron, to oddawał się dalej niegodziwości najgorszej z możliwych. Był tak niegodziwy, że jego własni poplecznicy nie mogli go znieść. Jego właśnie dworzanie po 2 latach jego panowania mieli go dość, tak mieli go dość, że go po prostu zamordowali. Właśnie jego towarzysze z jego dworu, można by się powiedzieć jego wspólnicy, nie mogli już znieść tak niegodziwego króla i po 2 latach go zamordowali. To jest wyjaśnienie, dlaczego Jozjasz zostaje królem w wieku 8 lat. Bo normalnie przecież jego ojciec nie był starcem, który by zmarł z powodu starości. Jego ojciec by jeszcze żył, jest no 20-30 lat, mógł spokojnie jeszcze żyć. I wtedy Jozjasz, jak zostawałby królem, byłby już dorosłym człowiekiem. A tak ojciec został zamordowany młodo, więc on został królem w wieku 8 lat. Po śmierci Amona na tron wstępuje jego syn Jozjasz i ma zaledwie 8 lat. Przeczytajmy o tym, bo póki co to wciąż są tylko moje słowa. Zobaczcie, co Biblia mówi na ten temat. Druga Kronik, 34 rozdział. Tak w ogóle na drugiej Kronik, 34 rozdziale można sobie zakładkę jakąś dać, bo będziemy wracali do tego miejsca. Albo trzymajcie sobie tam otworzone na tym miejscu, bowiem to jest to miejsce, gdzie będziemy się udawali dzisiaj wielokrotnie. Więc w 34 rozdziale drugiej Kronik, w wersetach od 1 do 7 czytamy tak. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. No, czyli to nie dożył do panowania swojego dziadka, który 55 lat panował, no ale w stosunku do swojego ojca, to i tak rekordzista, bo ojciec tylko 2 lata, a on 31. Czynił on to, co prawe w oczach pada. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. I w wersecie 3 czytamy. W 8 roku swego panowania, choć jeszcze był młody, zaznacza tutaj nam dziejopisarz, to jeżeli to było w 8 roku jego panowania, dziękuję, właśnie zamierzałem zadać pytanie, ile miał wtedy lat, a to już uzyskałem odpowiedź od jednej młodej siostry, to jest najlepsza sytuacja, uzyskać odpowiedź na pytanie, zanim się je zada, wtedy nie trzeba zadawać pytania. Dokładnie, miał wtedy 16 lat, bo w 8 roku swojego panowania musiał mieć 16 lat. Więc w 8 roku swego panowania, czytamy w wersecie 3, moglibyśmy powiedzieć, gdy miał 16 lat, choć jeszcze był młody, no na pewno był młody, w wieku 16 lat, zwłaszcza jak na króla, to był młody, 16-letni król, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. Gdy miał 16 lat. A później, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i z odlewanych posągów. To ile miał lat wtedy? W 12 roku swojego panowania? 20, ktoś mówi, i też ma rację. Czyli gdy miał 16 lat, to zaczął szukać Boga. W jaki sposób? Oczywiście nie w sposób dosłowny. Nie chodził nigdzie i nie zaglądał do każdej komnaty, a może tu jest Bóg, czy może tam jest, bo Boga nie ma w żadnym pomieszczeniu. Bóg jest istotą duchową, niewidzialną, mieszka w niebie. Zaczął szukać Boga, to znaczy zaczął szukać Słowa Bożego i zasad Bożych, czyli zaczął szukać woli Bożej, moglibyśmy powiedzieć. No i szukał. Ile lat, zanim zaczął działać, to ile lat szukał Boga? Kto wyliczy szybko? 4, słusznie. Bo jak miał 16 lat, gdy zaczął, a później, gdy zaczął działać, miał 20, no to przez 4 lata szukał woli Bożej, rozmyślał, zastanawiał się, by ustalić, co też Bóg sobie od niego życzy. I gdy miał 20 lat, to był na tyle utwierdzony w swoich przekonaniach, że przystąpił do działania. Możemy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że jak to mogło się stać, że Jozjasz nie skończył tak źle jak jego ojciec. Bo jego ojciec, chociaż był dorosłym, wystąpił na tron, to skończył bardzo źle. A tutaj dziecko wstępuje na tron i no i dobrze kończy, bo czynił to, co prawe w oczach Pana. To rzecz niezwykła, bo wtedy w ostatnim okresie panowania Judy, królowie Judcy też byli niegodziwi. A mamy tutaj króla, który jest zacnym królem, a na dodatek zostaje królem, gdy ma 8 lat, jest małym dzieckiem. A jak dziecku dać władzę, to bardzo jest łatwo je takiemu dziecku źle skończyć. Nie tylko dziecku, ale nawet młodzieńcowi. Jak da się władzę, jak osiągnie jakiś wielki sukces, to bardzo często źle kończy, bo nie jest w stanie unieść tego ciężaru, który z tym się wiąże. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest powiedzenie, które mówi o sodowej wodzie, że uderza do głowy. I nie wiem, czy jesteście zainteresowani sportem i śledzicie różne sportowe wydarzenia, ale ja też nie jestem szczególnie zainteresowany, ale jak coś się niezwykłego dzieje, to i nawet do mnie dociera i tak ze swoim życiu zgromadziłem parę takich przypadków sportowców, którzy w bardzo młodym wieku osiągnęli olbrzymi sukces, jako nastolatkowie. Pamiętam, że w skokach narciarskich w latach 90., nie pamiętam jak się nazywał ten człowiek, z tego co pamiętam z Finlandii pochodził, ale miał tylko 14 lat, a już zdobył wszystko, co można było zdobyć. Był mistrzem świata, był mistrzem olimpijskim w wieku 14 lat, już był po prostu najlepszy. No i można by sobie pomyśleć, jak ma 14 lat, no to będzie w dobrej formie jeszcze długo. Bo wiadomo, jak w sporcie, to po 30 człowiek to już jest starym człowiekiem i nie bardzo się nadaje po 30 roku życia do uprawiania sportu, bo już nie jest w najlepszej formie. No jak on ma 14, to powiedzmy 15 lat sukcesów, no przed nim wciąż. Tymczasem nagle sług o nim zaginął zupełnie. Przepadł jak kamień w wodę, a dopiero później po paru latach jakaś informacja do mnie dotarła, wyczytałem gdzieś na internecie, że próbuje wrócić do sportu, że leczy się z uzależnienia od narkotyków, od alkoholizmu, w który popadł, bo uderzyła mu woda sodowa. Wydawało mu się, że jest tak wielki, jest tak wspaniały, no bo tutaj tacy inni starsi trenują od wielu lat i nie mają takich sukcesów jak on, który rok czy dwa lata temu zaczął w ogóle ćwiczyć i jest na samym szczycie, więc wydawało mu się, że wszystko mu można, że on może wszystko, że jak gdyby jest Bogiem. Zaczęło mu się wydawać, że może wszystko robić i tym sposobem się stoczył. I takich było wielu, którzy stoczyli się. Byli tacy młodzi aktorzy, którzy też właśnie bardzo szybko stali się popularnymi, wielkimi gwiazdami i także się stoczyli w swoim życiu. Więc jakbyście odnieśli jakiś wielki sukces w swoim życiu, to uważajcie, zwłaszcza, że gdyby to was spotkało w młodym wieku, to uważajcie na to, żebyście to wam nie zaszkodziło po prostu. Nawet Biblia w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomonowych jest napisane, że dziedzictwo zdobyte za młodu nie przynosi błogosławieństwa temu, który je zdobył, bo ten ktoś po prostu nie potrafi mądrze z tego skorzystać. Nie wie, co z tym zrobić. To daje wielkie możliwości, a on nie wie, co z tym zrobić, więc zaczyna je z nich źle korzystać. Tak samo mogło stać się z naszym królem Jozjaszem. Gdy został jako 8-letnie dziecko królem, to naprawdę było bardzo łatwo, żeby mu źle skończyć, zacząć oddawać się tym samym złym rzeczom, którym oddawał się jego ojciec, którymi przez większość swojego życia oddawał się i jego dziadek, cały jego ród. Miał wielkie pieniądze do dyspozycji, miał władzę, cały Izrael był na jego skinienie i mógł tak samo źle skończyć jak i tamci, ale nie skończył. Nie skończył. I to jest właśnie niesamowite. W jaki sposób to było możliwe? No to, co możemy na ten temat się dowiedzieć, to z imion, jakie w Biblii są nadawane. Bowiem imię Jozjasz oznacza Bóg jest podporą, czy też Jehowa uzdrawia. Wszystkie te imiona mające w sobie Jo, czy J, tak, od imienia Bożego, to właśnie mają coś wspólnego z imieniem Jehowa, czy z imieniem Jahwe. Więc jego imię Jozjasz, znaczy Bóg jest podporą i Jehowa uzdrawia, co świadczy o tym, że właśnie urodził się wtedy, kiedy jego dziadek był królem na tronie. No, czy musiało tak być, bo jego ojciec zaczął być królem, gdy Jozjasz miał 6 lat dopiero, więc musiał się, na pewno się urodził w tym czasie, gdy jego dziadek był królem. A jak dziadek był królem, to co do imienia wnuka, to miał więcej do powiedzenia dziadek niż ojciec na ten temat i to dziadek wybierał to imię, bo dziadek był królem wtedy i to on rządził całym domem swoim i także swoimi wnukami, więc nadał mu imię religijne, co znaczy, że dziadek właśnie wtedy był w okresie reformy, że powrócił już do Boga. Na dodatek przeczytałem także, że żona tego Amona, czyli matka Jozjasza, miała na imię Jedidda, a co znaczy umiłowana Jehowy. A jej ojciec miał na imię Adajasz, to znaczy ozdobiony przez Jehowę, czyli wszyscy oni pochodzili z religijnej rodziny. I można słusznie mniemać, chociaż wprost nie jest to w Biblii stwierdzone, że żona Amona została wybrana mu przez jego ojca, przez króla Manasesa. To też były inne czasy niż dzisiaj, bo dzisiaj ludzie jak szukają sobie żony, próbują tworzyć związki małżeńskie, to najczęściej robią to sami, ewentualnie rodzice doradzają czasami swoim dzieciom, ale w tamtych czasach to decyzje na ten temat o zamąż, a zwłaszcza o zamążpójściu kobiet podejmował ojciec w rodzinie. I tutaj widzimy w rodzinie królewskiej to Manases jako król postanowił, że taka Jedidda będzie żoną dla jego syna Amona. I jeżeli nie chciał, to nie musiał się nawet swojego syna pytać o zdanie, bo przecież jest królem i może zrobić wszystko. I jego syn jest mu zobowiązany ślepe posłuszeństwo. Raz jako ojcu to posłuszeństwo, a jako ojcu królowi to ślepe posłuszeństwo. W związku z tym, czy się to Amonowi podobało, czy nie, Jedidda została jego żoną i matką Jozjasza. Więc to pokazuje nam, że skoro ona miała takie imię i jej ojciec miał takie imię, to ona pochodziła z religijnej rodziny, z pobożnej rodziny, więc Jozjasz po stronie matki pochodził z religijnej rodziny i dostał tutaj w genach no, dobre geny dostał, tak? Cechy mu zostały dziedzicznie ze strony matki przekazane, dobre. Ze strony ojca to no, już gorzej było, bo to bałwochwalcza linia była w dużej mierze, więc tutaj dobrych cech nie miał za dużo, ale od strony matki miał. Później na pewno też wychowanie jego znajdowało się pod kontrolą pobożnej matki, która wpajała mu zasady. Jak miał 8 lat, no to już był istotą, która rozumuje i której można było sporo wpoić. Tak? Mojżesz, który w podobnym wieku został przez swoją matkę oddany na tron, na dwór królewski w Egipcie, to już miał wpojone zasady swojego narodu, religię swojego narodu. Miał na tyle mocno wpojone, że poprzez cały pobyt na dworze faraona nie zatracił tych rzeczy. I tak samo tutaj matka musiała na pewno mu zaszczepić dobre zasady, że to dziecko, a później młodzieńca 16-letniego ciągnęło w stronę Boga. Brat Russell kiedyś napisał, że ręka, która kołysze kołyską, jest ręką, która rządzi światem. No bo ta ręka, która kołysze kołyską, czyli ten, kto wychowuje dziecko i wpaja mu jakieś zasady, to jest tym, który kształtuje losy świata, bo później to dziecko dorośnie, a jeżeli jest to dziecko w domu królewskim, to zasiądzie na tronem i będzie miał na tronie i będzie miało wielką władzę i będzie rządziło światem. A jak będzie rządziło światem, zależy od tego, jakie wychowanie otrzyma, jakie zasady zostaną wpojone mu w młodości. Dlatego też i wasi rodzice zapewne starają się wam wpajać odpowiednie zasady w dzieciństwie i także później, gdy jesteście nastolatkami, po to byście mogli wyrosnąć na dobrych chrześcijan, co na pewno jest ich życzeniem. Więc doszliśmy do momentu, w którym Jozjasz ma lat 20 i przystępuje do działania. Do tego właśnie momentu doszliśmy. Jozjasz przystępuje do wielkiej i radykalnej reformy w swoim królestwie. Postanawia całkowicie usunąć bałwochwalstwo i niewłaściwy kult, jaki był na jego królestwie sprawowany. Była to najbardziej radykalna reforma z wszelkich, jakie kiedykolwiek zostały przeprowadzone. Bo tak jak wam wspominałem wcześniej, byli w przeszłości królowie w Judzie, o których Biblia zapisała, że czynili to, co prawe w oczach Pana, ale najczęściej po takim stwierdzeniu Biblia dodawała, że świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Co to znaczy? To znaczy, że ci królowie, których Biblia nazywa prawymi, dbali o to, by właściwy kult dla Boga był w Jerozolimie, że w świątyni nie stawiali posągów obcych bogów, że sami nie składali ofiar tym obcym bogom. Natomiast lud na terenie kraju miał swoje świątynki na jakichś wzgórzach i były święte drzewa, jakieś święte gaje i tam nadal sobie w takiej ograniczonej formie uprawiał bałwochwalstwo. To działo się nawet za panowania tych królów, którzy byli prawymi królami. Natomiast reforma Jozjasza była zupełna, bo jej przeprowadzenie zajęło królowi 6 lat. Bo przez 6 lat król wraz ze swoim dworem, ze swoją świtą jeździł po całym państwie i osobiście dopilnowywał, by wszelkie formy bałwochwalstwa, czyli oddawania kultu bożkom zrobionym z drewna czy z kamienia, którym nadawano postacie albo człowieka, albo postacie zwierząt, tak jak była mowa o Jeroboamie, że ustanowił dwa cielce, któremu ludzie składali ofiary. Inni bożkowie mieli inne kształty, więc Jozjasz osobiście dopilnował, żeby wszystko to zostało wytępione, żeby nic takiego się nie uchowało w jego kraju. Jakbyśmy popatrzyli do drugiej królewskiej, 23 rozdziału, to możemy tam o tym przeczytać. Druga królewska, 23 rozdział, wersetach od 4 do 20, a może zacznijmy od 5, może nie będziemy wszystkiego czytali, bo to długie, ale od wersetu 5 w 23 rozdziale drugiej królewskiej czytamy. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jerozolimy, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla Słońca, dla Księżyca, dla Gwiazd Zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana na Jeruzalem do Doliny Kidron i spalić ją w Dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa, kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery, kazał ściąć wszystkich kapłanów i tak dalej, tych kapłanów ze świątynek. Wszystko to usunął, dlatego też zabrało mu to aż 6 lat przeprowadzenia tak gruntownej reformy, chociaż obszar państwa był niewielki, ale żeby w każde miejsce odwiedzić osobiście i dopilnować, by ta praca została wykonana, to zabrało mu aż 6 lat. Gdy król do końca skończył tą pracę i jako 26-latek powrócił z powrotem do swojego pałacu w Jerozolimie, no to zaczął się zastanawiać nad tym, co to można by jeszcze zrobić, co by podobało się jeszcze Bogu. Bałwochwalstwo jest wytępione i wtedy zwrócił uwagę na to, że świątynia w Jerozolimie podupadła, że trzeba ją naprawić. Potrzebuje remontu, potrzebuje renowacji i tym się właśnie król zajął. I o tym mówi nam druga Kronik 34 od 8 do 13. I tam czytamy takie słowa. W 18 roku swego panowania, czyli gdy miał 26 lat, 18 plus 8 daje nam 26, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Azaliasza, Maasajasza, dowódcę miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, aby zajęli się naprawą świątyni Pana swego Boga. I tak dalej byśmy czytali, że zbierali pieniądze i że dali pieniądze robotnikom, którzy to wykonywali. Co jest istotną rzeczą? Istotne jest to, że jak zaczęto naprawiać świątynię, no to trzeba było zaglądnąć do wszystkich zakamarków, aby je oczyścić, uporządkować. I w jednym z takich zakamarków robotnik, który dokonywał tam prac, natrafił na jakiś zwój zapisany i dał to kapłanowi. Kapłan, który potrafił czytać, od razu odkrył, że jest to zwój zawierający fragment Biblii, fragment zakonu. I o czym zaraz został poinformowany król, że podczas naprawy świątyni znaleziono fragment Słowa Bożego, którą z ksiąg mojżeszowych. Z treści, jaka tam jest zapisana, to możemy powiedzieć, że był to fragment albo trzeciej mojżeszowej, albo piątej mojżeszowej, bo piąta mojżeszowa w wielu miejscach powtarza to, co zostało zapisane we wcześniejszych księgach, dlatego nazywa się Księgą Powtórzonego Prawa. Jej nazwa jest... Bowiem powtarza te rzeczy, które były wcześniej. I król sobie zażyczył, żeby tą odnalezioną księgą mu przeczytano. Gdy zaczęto czytać tą księgę, to mamy zapisane, zresztą przeczytajmy to, jesteśmy w 2 Kronik, 34 rozdział, od 14 do 19 czytamy tak. Gdy wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni pańskiej, kapłan Hilkiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego podanego za pośrednictwem Mojżesza. Hilkiasz odezwał się więc i rzekł do pisarza Szafana. Znalazłem w świątyni pańskiej księgę zakonu, następnie Hilkiasz oddał tę księgę Szafanowi. A gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładne sprawozdanie, mówiąc, wszystko co zostało zlecone twoim sługom, oni wykonują. Wysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni pańskiej i dali je do rąk dozorującym i do rąk wykonawców robót. Potem pisarz Szafan powiedział królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty. To jest ciekawe stwierdzenie. Gdy król usłyszał te słowa zakonu, to rozdarł swoje szaty. I to, jak sądzicie, rozdarł szaty, żeby pokazać, że bardzo się cieszy, że usłyszał to, czy rozdarł szaty, bo coś go zasmuciło w tym, co usłyszał? Ktoś ma jakiś pomysł, jakie jest znaczenie rozdarcia szat w Biblii? Widzę, że albo nikt nie ma pomysłu, albo boi się zrazić. Rozdarcie szat było oznaką wielkiego wzburzenia, trwogi, czy też smutku. Więc król, gdy usłyszał słowa Księgi Zakonu, to rozdarł swoje szaty. To znaczy, że król się przeraził tym, co usłyszał. To też ciekawa rzecz. Usłyszał fragment Słowa Bożego i się przeraził. Zatworzył i rozdarł swoje szaty, jakby coś złego się stało. Przecież moglibyśmy powiedzieć, dobra rzecz się stała, fragment Biblii został mu odczytany, to dobra rzecz. A on tak się zatworzył. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że król usłyszał w tym, co mówi zakon Boży, a to, co mu czytano, to był prawdopodobnie 26 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, który omawia, jakie to błogosławieństwa Bóg ześle Izraelitom, jeśli będą mu posłuszni, oraz jakie kary ześle im, gdy będą mu nieposłuszni, że będzie ich karał gradem, suszami, różnymi plagami, że będą szli w niewolę do innych narodów, jak będą mu nieposłuszni. I król, gdy to usłyszał, to zdał sobie sprawę, że przez ostatnie długie dziesięciolecia Izraelici postępowali tak niegodziwie, że według tych słów zasługują tylko i wyłącznie na karę, że nie mogą liczyć na żadne błogosławieństwa od Boga, jak tylko na karę. I wtedy czytamy dalej od 21 do 28 wersetu, to zobaczycie, co król postanowił zrobić wtedy. Idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie, co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie z wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Poszedł więc Hilkiasz i ci, którym król kazał, do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tokchata, syna Hasry, przyłożonego szatni. Mieszkała ona w Jerozolimie, w drugiej dzielnicy, i powiedzieli jej, o co chodzi. Ona rzekła do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim, za to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu, który posyła was powyrocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan Bóg Izraela, co się tyczy słów, które słyszałeś, ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom, i ukorzyłeś się, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Oto ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A gdy oni przynieśli... No już dalszy ciąg kolejnych wydarzeń. Więc prorokini odpowiedziała, że to odpowiedziała, że to, co król usłyszał z tej księgi, wszystkie te kary, które są tam zapowiedziane, one w rzeczywistości spadną za winę Izraelitów i że Izraelici jako naród zostaną ukarani. Król potem przystępuje do reformy narodu, zwołuje wszystkich Judejczyków, zwołuje nawet Izraelitów, tych, którzy jeszcze tam w północnym królestwie zostali, każe im odnowić przymierze z Panem. Biblia opisuje nam, że bardzo uroczyście obchodzą Paschę, tak uroczyście jak nigdy wcześniej. Jak gdyby Jozjasz myśli sobie, że może, jeżeli zrobimy się religijnymi, to jeszcze Bóg się zlituje nad nami. Może te kary, które zapowiedział i przez prorokinię, i które zapowiadał zakon, może nie spadną. Może okaże nam jeszcze miłosierdzie. No, słuszne myślenie, bo trzeba zawsze robić wszystko, co w mocy człowieka, by nieszczęściu zapobiec i próbować zreformować. Tyle, że prawda była taka, że naród Judejczycy, naród izraelski nie nadawał się już do reformy. Chociaż Jozjasz zrobił wszystko, co mógł, to podczas długich dziesięcioleci bałwochwalstwa, czy nawet stuleci bałwochwalstwa, ono zapuściło tak głębokie korzenie w ich sercach, że w mocy żadnego człowieka nie było w stanie tego wykorzenić. Co zresztą bardzo dobrze widać pod tym, co stało się po śmierci Jozjasza. Jak Jozjasz umarł, to Izraelici, Judejczycy natychmiast powrócili do oddawania czci obcym bogom, różnego rodzaju bożkom, bo już nie było króla, którego się bali. Pokazuje to, że gdy oddawali cześć Bogu Jahwe w świątyni, tak jak Bóg sobie tego życzył, i nie oddawali się bałwochwalstwu, czynili to ze strachu przed królem, tylko i wyłącznie, a nie z umiłowania. A już jak zabrakło dobrego króla i pojawił się król, który pozwalał na takie rzeczy, to natychmiast do tego powrócili. W związku z tym nie można było ich zreformować. Reforma Jozjasza i jego działania miały znaczenie dla niego samego, bowiem Bóg zauważył to, że on jest dobrym królem, i jako nagrodę dla niego powiedział, że wszystkie te straszne rzeczy, które nadejdą, a kilkadziesiąt lat, dwadzieścia parę lat po śmierci Jozjasza nadeszły te straszne rzeczy, zniszczenie królestwa, wymordowanie ludzi, oblężenie Jerozolimy trwające bardzo długo. Działy się rzeczywiście rzeczy straszne, bo Biblia zapisuje, że głód w mieście był tak wielki, że matki swoje dzieci zjadały, a to już jest, no, można powiedzieć, akt najwyższej desperacji, na jaki człowiek może się posunąć, bo ludzie, a zwłaszcza matki zazwyczaj, robią wszystko, żeby utrzymać przy życiu swoje potomstwo, nawet kosztem ofiary samego z siebie złożonej, a to w takich sytuacjach zjadało już własne dzieci, to znaczy, że była no, sytuacja no, nie do zniesienia, ponad siły ludzkie, tak straszne rzeczy się działy. Jezus tego nie widział, bo 20 parę lat już sobie w grobie leżał, tak jak Bóg mu obiecał, że jego oczy tego wszystkiego nie zobaczą, bowiem zostanie przyłączony do swoich ojców w pokoju, to tak też i się stało, bowiem w 628 roku przed naszą erą Jozjasz umiera. Też nie, może ktoś mógłby powiedzieć, że cóż, tutaj pewna niezgodność jest w Biblii, bo Bóg mu obiecał, że umrze w pokoju, a tymczasem Jozjasz zginął na wojnie. No ale to w pokoju, to w znaczeniu, zanim nadejdą te nieszczęścia. A Jozjasz ginie w 628 roku na równinie Megiddo. Jego wojska tam no, miały bitwę z wojskami faraona Necho i Jozjasz zginął. To też jest ciekawa rzecz, bo faraon Necho, wiemy gdzie jest Egipt, tutaj Egipt byłby gdzieś, a tutaj jest rzeka Egiptu, czyli Nil, i Egipt jest tutaj na południe. Faraon Necho swoją wielką, olbrzymią egipską armią, znacznie liczniejszą od armii judzkiej, wyruszył na północ i chciał minąć królestwo judzkie, bo nie chciał walczyć z królem Judy, on nie chciał walczyć wcale z Jozjaszem, on szedł na północ, by walczyć z królestwem asyryjskim. A król Jozjasz zastawił mu drogę. Król faraon Necho nawet wysłał do niego poselstwo. Cóż mi do ciebie? Zejdź mi z drogi. Nie z tobą wyszedłem walczyć. Ale i mówi, zejdź mi z drogi, obyś nie zginął. Nie? A król Jozjasz nie uwierzył w to, on, tak jak mówi Biblia. Lecz Jozjasz nie zaniechał go. Owszem, szykował się, aby z nim się rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych. To, co Necho powiedział, było prawdą Bożą. A Jozjasz z dziwnego powodu, a tym powodem było to, że od jakiegoś czasu, od króla Achaza, który był jegoś tam pradziadkiem jego, królestwo judzkie było sprzymierzeńcem Asyrii i on przez to pakt podpisany przez jego pradziadka, czy pra dziadka czuł się zobowiązany, że jak królestwo Asyrii jest atakowane, no to on musi stanąć w jego obronie, bo pradziadek podpisał pakt. Trzeba było się najpierw spytać, jaka wola jest pana w owym czasie. Przecież była świątynia, było Urim i Tumim. Jak się kapłan zwracał z pytaniem, to Bóg udziela odpowiedzi. A po drugie, dochodzimy do czasów, w których żyje już prorok Jeremiasz. Wielki prorok pański. Można było spytać się proroka Jeremiasza, jaka jest wola Pana. A król tutaj się pośpieszył, a Bóg na to dozwolił, bo Bóg chciał już ściągnąć całe zło na to państwo. Dlatego też usunięcie króla Jozjasza ze sceny było mu na rękę i pozwolił królowi na to. Nie interweniował, bo gdyby chciał, mógłby przeszkodzić. Mógłby nawet z własnej inicjatywy wysłać proroka Jeremiasza, który by mu powiedział, że Bóg kategorycznie sobie tego nie życzy. I taki religijny król jak Jozjasz na pewno by się usłuchał proroka Jeremiasza. No ale Bóg nie wysłał proroka Jeremiasza, bowiem chciał dopuścić do tego, do zejścia ze sceny króla Jozjasza, po to, by to całe zło, jakie zapowiedział król, jakie zapowiedziała Księga Zakonu i prorokini Hulda, do której król się udał, spadło na ten naród i z tego powodu Jozjasz ginie w bitwie pod Megiddo, walcząc z wojskami faraona Necho, który nie chciał z nim walczyć. I tak kończy się jego historia. Zaraz też przejdziemy do naszego quizu, bo i czas słuszny robi się koło temu. Ale jeszcze jedną rzecz będę chcę powiedzieć, inny was nawet spytać się o jedną rzecz. Odnośnie, król Jozjasz walczył z bałwochwalstwem. Jeżeli ktoś by nie wiedział, co to jest bałwochwalstwo, jest to oddawanie czci bożkom, różnego rodzaju posągom. Tak jak Biblia często ktoś zapisuje, co zresztą wspominałem w wykładzie, że Izraelici i inne ludy robili sobie posągi na przykład zwierząt, ze złota sobie cielce robili i im się kłaniali. Jest to bałwochwalstwo, którego Bóg sobie nie życzy, które Bóg zabrania w przykazaniu, mówiąc o tym, że nie będziecie mieli innych bogów obok mnie. Więc Jozjasz poświęcił swoje życie w walce z bałwochwalstwem, by Izraelici nie palili kadzidła, nie składali ofiar różnego rodzaju bożkom. Czy, jak wam się wydaje, czy bałwochwalstwo w dzisiejszych czasach występuje? Czy na przykład wam grozi bałwochwarstwo. No prosta odpowiedź, jaka się nasuwa, to jest taka, no, że nie, no, bo macie jakichś bożków drewnianych w domu, którym byście się kłaniali albo przed którymi palili kadzidło. No nikt nie ma z was takich bożków, więc można by szybko i łatwo odpowiedzieć, że nam to bałwochwarstwo nie grozi. No tutaj kwestia nie jest aż tak prosta i można tutaj w nią podejść głębiej, bo bałwochwalstwem jest oddawanie czci czemukolwiek, co nie jest Bogiem. Bo cześć jest to miłość najwyższa, którą Bóg sobie życzy dla samego siebie. A jeżeli ktoś oddaje ją czemukolwiek innemu, to ta rzecz jest bałwanem dla tej osoby i taka osoba jest bałwochwalcą. I ta rzecz to niekoniecznie musi być jakiś przedmiot materialny, to może być rzecz niewidzialna. To jest naszym Bogiem. Tym, co najbardziej czcimy, jest to, co najbardziej miłujemy i to, czemu najwięcej uwagi, uczuć, myśli poświęcamy w naszym życiu. To dla nas jest rzeczą najważniejszą, to jest naszym Bogiem. A jeżeli nie jest to Jahwe, to wtedy ta rzecz jest bałwanem. I wtedy, jak sobie tak na to spojrzymy, a w taki sposób chrześcijanin powinien na te rzeczy spoglądać, no to wtedy widać, że praktycznie każda rzecz może stać się bałwanem i że bardzo łatwo jest być bałwochwalcą. I świat roi się od bałwochwalców, bo dla większości ludzi, patrząc na to, jak postępują, to bardzo łatwo widać, że ich Bogiem są pieniądze i majątek, i że temu służą, i to jest dla nich wartością najwyższą, bo temu się najbardziej oddają i to najbardziej miłują. To, co Jezus nazywa mamoną. Patrząc na innych, to można powiedzieć, że dla innych sława jest najwyższym Bogiem. Sukcesy zawodowe, dobre imię, dzieci, małżonek, żona. Wszystko może stać się właśnie takim bożkiem. I tutaj przykład z Jozjasza dla nas, dobry płynący, że nie musimy wytępić bożków z naszego serca, wszelkie bałwany, by móc w pełni miłością najwyższą miłować Boga i Jego zasady, bo jeżeli mamy cokolwiek innego, co najbardziej miłujemy, to jesteśmy bałwochwalcami i naruszamy pierwsze przykazanie, które mówi, że nie będziesz miał bogów obok mnie, a wtedy czynimy sobie innych bogów. W dzisiejszych czasach, o których powiedział apostoł, że ludzie będą samolubni w tych czasach ostatecznych, to widzimy coś takiego. I dzisiaj większość ludzi jest bałwochwalcami, bowiem oddaje cześć samym sobie. Uczyniło bogów samych z siebie, swoich pragnień, z tego, co lubią. To jest dla nich wartością najwyższą i to chcą realizować i dlatego są bałwochwalcami. Pojawiły się w dzisiejszym świecie ludzie, których się określa single. Pewnie niektórzy z takim terminem się zetknęli. Na internecie popularny termin single. Kto to jest single? Jest to osoba, mężczyzna albo kobieta, o dorosłych mówimy, który nie zawiera żadnego trwałego związku z żadną drugą osobą, tylko żyje samotnie. A dlaczego? Bo jeszcze, że żyje samotnie, to jest jego sprawa. W sumie apostoł Paweł pochwala dla chrześcijanina, że takie jest nawet najlepsze dla chrześcijanina rozwiązanie być samotnym, bo ktoś, kto nie ma rodziny, może całkowicie poświęcić się działalności, głoszeniu prawdy, głoszeniu Ewangelii, więc apostoł Paweł mówił, że nawet jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast zjawisko singli nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ci ludzie nie dlatego nie wiążą się z kimś, by służyć Bogu, tylko nie wiążą się z kimś, by służyć samym sobie. Bo bycie z kimś innym, tworzenie jakiegokolwiek związku wymaga rezygnacji z części siebie. Jeżeli ten związek ma być związkiem udanym, to z dwóch osób każda musi zrezygnować z części siebie, by powstała nowa całość. Natomiast oni nie chcą zrezygnować z niczego, bo ich aspiracje, ich pragnienia, to co lubią jest dla nich najważniejsze i temu chcą służyć. Większość singli to są wielcy bałwochwalscy, którzy z samego siebie uczynili Boga. Kiedyś widziałem nagłówek artykułu w internecie, którym właśnie pisał o singlach, którym pisało, że lubią wieczory, lubią długie kąpiele, filmy na DVD i samych siebie. I to była taka właśnie esencja tego artykułu. To jest definicja singla. Lubi różnego rodzaju przyjemności i samego siebie. To są wartości najwyższe. Trzeba się przed tym strzec. Jeśli chcielibyście być naśladowcami Jozjasza, naszego dzielnego króla, który miał 8 lat, gdy został królem, a gdy miał 16 lat, intensywnie szukał już Boga, należy uważać na to zagrożenie, które dzisiaj grozi człowiekowi w postaci czynienia Boga z samego siebie, swoich własnych pragnień, pomysłów, ideałów, jakie człowiek może mieć. I na tym zakończymy ten wykład.